Dobry wieczór, Wojtek Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o życiu akademickim. No z tej perspektywy historycznej, bo porozmawiamy o życiu akademickim w Trójmieście w latach 1945-1970. Za tydzień odbędzie się taka sesja, którą organizuje Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Pamięci Narodowej na ten temat. Na nią zapraszamy, ale myślę, że jeszcze o niej powiemy w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Moi dzisiejsi goście, profesor Arnold Kłączyński i doktor Piotr Abryszeński z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panowie.
Dobry wieczór, dzień dobry.
No to dobrze, to zaczęło się, jak rozumiem, w momencie, kiedy pożary jeszcze w Gdańsku gdzieniegdzie się pojawiały i pojawiają się tutaj profesorowie, studenci. Jak to wyglądało? No mamy zachowany, jak rozumiem, do pewnego stopnia gmach Politechniki Gdańskiej, który był jakby zaczynem, jak rozumiem, jednej z uczelni, która wtedy powstaje, ale rozumiem, że reszta to już była ambicja tych, którzy wagonami albo na piechotę do tego Gdańska, Gdyni i Sopotu docierają.
No i jeszcze budynki Akademii Lekarskiej, które też częściowo się zachowały i dosyć szybko mogły przyjmować zarówno pacjentów, jak i kadrę naukową i studentów. W związku z tym obie uczelnie szybko rozpoczęły działalność, ale pozostały również, dlatego że pedagogium, które mieściło się wtedy w budynku dzisiejszego 5. liceum w Oliwie, już w 1945 roku też zaczęło być organizowane przez doktora Jana Szwarca. No, to była szkoła, którą możemy dzisiaj porównać do takich policealnych, pomaturalnych szkół, która miała przygotować kadry pedagogiczne, których wtedy bardzo brakowało. Działała stosunkowo krótko, bo już po roku rozpoczął się proces przekształcania jej w nowocześniejszą, ale ciągle jeszcze nie dość akademicką uczelnię. I równolegle w Sopocie, chociaż w nazwie było, że w Gdyni, powstawała kolejna szkoła wyższa z większymi ambicjami, Państwowa Wyższa Szkoła Handlu Morskiego.
No dobrze, ale to ja rozumiem, że to było tak, że pojedyncze inicjatywy się na to składały, decyzje władz, bo wbrew legendzie to nie jest jednak tak, że myśmy z tych kresów, no, mówiąc najkrócej, przetransportowali całe uczelnie na Pomorze.
Nie no, w przypadku i Akademii Lekarskiej, i Politechniki były to decyzje władz. One już były przemyślane. Zresztą plany dotyczące uformowania uczelni wyższych w powojennej Polsce powstawały jeszcze z końcem wojny. I to zarówno w tym kręgu rządu londyńskiego, jak i w kręgu rządu już warszawskiego. Oba przygotowywały się do odbudowy też struktury uczelni wyższych. Jest taka bardzo ciekawa mapa, która się zachowała, gdzie rozpisano, gdzie, w których miastach powinny powstać różne uczelnie i o jakim profilu. Tam też jest Gdańsk, aczkolwiek nie było Torunia, tylko Bydgoszcz, aczkolwiek nie zrealizowano tego planu, ponieważ on ulegał szybkim modyfikacjom wynikającym z potrzeb. No, Akademia Lekarska to był priorytet.
No dobrze, ale to znaczy, że jednak profesorowie z różnych uczelni, które były w głębi kraju, których po prostu los rzucał na Pomorze i oni się zgłaszali do tych inicjatyw? Czy to też było tak, że ci ludzie krążyli trochę po Polsce i szukali sobie tego nowego miejsca do pracy i do życia?
Trochę krążyli, natomiast też trzeba powiedzieć o samej Politechnice Gdańskiej, dlatego że jeszcze w początkach 1945 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu Politechniki Lwowskiej i oni tam podjęli taką uchwałę, żeby w całości przenieść uczelnię do Gdańska i stworzyć tutaj Politechnikę Morską, żeby przenieść się in corpore, to znaczy zarówno ze sprzętem, z całą kadrą, z całą tą infrastrukturą i po prostu tutaj odbudowywać Politechnikę. Natomiast okazało się to ze względu też na decyzje komunistów tak naprawdę niemożliwe.
Znaczy rozumiem, że tym priorytetem okazał się Wrocław, czy też były jakieś inne jakby powody, dla których ten projekt upadł?
To znaczy autorzy monografii Politechniki Lwowskiej zwracają uwagę na to, że przede wszystkim tutaj byłyby względy polityczne, żeby w całości tego Lwowa nie przenosić. Aha. Jednak.
No dobrze, ale to w takim razie, gdy patrzymy na ten zaczyn, to mamy do czynienia z decyzjami na różnym poziomie, determinacją profesorów, no i tym straconym pokoleniem wojennym, które często już jest, jakby to powiedzieć, kilka lat spóźnione z edukacją i które, no mówiąc najkrócej, często jeszcze w mundurach albo w pasiakach próbuje rozpocząć studia?
Czy głód wiedzy i uzupełnienia wykształcenia to jest jeden problem i rzeczywiście tak było. to determinacja tych środowisk szukających możliwości przede wszystkim dokończenia przerwanej edukacji. To było w pierwszym rzędzie dosyć mocno widoczne, bo to były osoby, które przechodziły egzaminy wstępne tylko po to, żeby je uplasować w odpowiednim miejscu. Nie wszyscy zresztą to miejsce otrzymali. Natomiast czym innym jest to działanie organizacyjne związane z wyborem miejsca i uczelni, no bo w przypadku Akademii Lekarskiej to są decyzje centralne. Zdecydowanie centralne decyzje, które zadecydowały, że tu powinna w tym miejscu być skonstruowana szkoła lekarska na bazie infrastruktury, która przetrwała wojnę, no bo ludzie już inni.
No dobrze, ale to znaczy, że w tym momencie władze też podejmowały decyzje co do obsady tych placówek i to do jakiegoś poziomu? Jak to wyglądało też z punktu widzenia, no mówiąc najkrócej, też tego politycznego kształtowania tych nowych uczelni, bo mamy do czynienia, no co by jednak nie powiedzieć, z latami, w których te decyzje są bardzo skomplikowane. W Polsce toczy się bardzo silna rywalizacja polityczna.
W przypadku Akademii Lekarskiej tak było, bo ten pierwszy zasób pracowników musiał uzyskać pełną akceptację. Właściwie byli trochę przywiezieni. Albo zadecydowano o tym, że skierowano ich do Gdańska. Natomiast w przypadku tych, które się tworzyły od nowa, które nie miały wcześniej tej przeszłości przedwojennej, jak Wyższa Szkoła Ekonomiczna, późniejsza oczywiście, czy Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ta tutaj Oliwska, no to tutaj było trochę inaczej, dlatego że to organizatorzy tych uczelni, późniejsi zresztą często rektorzy lub dyrektorzy, bo nie zawsze od razu byli to rektorzy, to oni ten skład próbowali sobie stworzyć. W przypadku Wyższej Szkoły Ekonomicznej tylko niespełna jedna trzecia pracowników pracujących przez pierwsze dwa lata w tej uczelni to byli pracownicy etatowi. Pozostali to byli pracownicy innych uczelni, którzy dojeżdżali tutaj nawet z Krakowa czy z Poznania, bo nawet nie było dla nich miejsca na to, żeby zakwaterować ich na chwilę, na czas, kiedy przyjeżdżali na zajęcia. Otrzymywali tam właściwie zwrot kosztów podróży. Jedna z pań dwa lata dojeżdżała z Krakowa na zajęcia do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, no bo takie były potrzeby kadr.
No tutaj wracamy do też wątku, który jest ważny, czyli do tego, że obraz tych miast, w których odradza się życie akademickie, no jest po pierwsze trochę zróżnicowany, ale no, co by nie powiedzieć, najczęściej poza Krakowem mamy do czynienia z miastami bardzo ciężko zdewastowanymi wydarzeniami wojennymi.
Tak, to też trzeba powiedzieć, że na przykład studenci Politechniki Gdańskiej wobec niemożności nocowania w innych miejscach tak naprawdę musieli nocować też w nieogrzewanych salach i we wspomnieniach pojawiają się tutaj informacje o tym, że no przez dziurę w podłodze tak naprawdę, czy dziurę w dachu obserwowali gwiazdy w nocy. Także to był rzeczywiście pewien problem, który w jakiś sposób chyba też integrował to środowisko, mam wrażenie, dlatego że zwłaszcza w Gdańsku spotkali się ludzie z różnych tak naprawdę miejsc, tak, i czasami ciężko było się w jakikolwiek sposób porozumieć i ciężko było znaleźć jakiś punkt odniesienia wspólny. Bo przecież jeżeli się słyszało w jednym miejscu lwowski bałak, wileńską gwarę i jeszcze tam śląską przy okazji, ktoś tam mówił po warszawsku albo po wielkopolsku, to był problem czasami też jakby wzajemnego zrozumienia. Na to się nakładały też doświadczenia wojenne, no bo niektórzy byli żołnierzami jeszcze września, inni byli gdzieś całą wojnę spędzili w lasach. Niektórzy walczyli w siłach zbrojnych na zachodzie, a niektórzy nie zdążyli do Andersa i już z pierwszą armią szli tutaj przez te ziemię na wschód. No byli wreszcie więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy też, te wszystkie doświadczenia powodowały, że nie wszyscy chcieli ze sobą rozmawiać i nie wszyscy potrafili ze sobą rozmawiać i znaleźć po prostu wspólny język.
No tak, ale też i na to nakładała się od razu polityka. Znaczy, to jest też moment, kiedy no, ten 45, 6, 7 rok, no to jest jednak bardzo silny taki okres. Znaczy mój, tutaj pozwolę sobie na taką osobistą refleksję. Mój ojciec w tym battledressie z Polandami przypływa do Gdańska w 47 roku. Staje się dość szybko studentem Politechniki Gdańskiej z doświadczeniem obozu koncentracyjnego, a potem matury zdobytej w Polskim Korpusie Przysposobienia w Göttingen. No więc i zaczyna te studia mając 22 lata, czyli z 4-3-letnim opóźnieniem w stosunku do tego, co by go spotkało, gdyby nie wojna. To dość charakterystyczne życiorysy tamtego pokolenia.
To też w ogóle można wspomnieć jeszcze jednej takiej ciekawej rzeczy, mianowicie zimą z 45 na 46 rok mamy tak naprawdę pierwsze wystąpienie studentów i to właśnie na Politechnice się odbywa. Otóż sytuacja wyglądała w ten sposób, że paczki, które dostarczano z UNRY, były bardzo często przejmowane przez nieuczciwych urzędników, mówiąc oględnie. Tak samo węgiel na opał. To wszystko powodowało, że studenci spędzali tę zimę w nieogrzewanych salach. I doszło do takiej sytuacji, że na którychś z zajęć jeden z wykładowców po prostu ze względu na to, że było zimno, nie przyszedł na te zajęcia, przysłał swojego asystenta, żeby zrobił niezapowiedziane kolokwium. No to studenci się zdenerwowali. Wyszli na ulicę. No, ciężko było powiedzieć, że protestujemy ze względu na to, że zrobili nam niezapowiedziane kolokwium. W związku z tym rzeczywiście tym motywem było nieuczciwe traktowanie przez urzędników. No i oni wymaszerowali Aleją Zwycięstwa pod Urząd Wojewódzki. Tam zresztą doszło do takiej sytuacji, że bodajże na czele tego pochodu jeszcze jechały dwa motocykle i studenci na tych motocyklach, żeby po prostu dodać rangi temu protestowi. No ale wyjechał z kolei rektor Stanisław Turski, ówczesny rektor, wyjechał swoim Chevroletem, zresztą ten sam rektor, który w 68 później będzie rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. I on wyjechał tym Chevroletem i próbował zatrzymywać studentów. No co oni, właśnie ci ludzie doświadczeni wojną, ci żołnierze, ci, którzy już oberwali po prostu po plecach przez te kilka lat, po prostu wzruszyli ramionami i poszli pod ten urząd i ostatecznie rzeczywiście udało się uzyskać te paczki i uzyskać ten opał.
Bardzo no dobrze, ale czy to oznacza, że władze próbowały odzyskać też kontrolę nad sercami, umysłami, duszami, a być może po prostu nad legitymacjami organizacji młodzieżowych, tych ludzi, którzy tutaj z różnych stron świata przybywają? Mówiąc na krócej, czy Związek Młodzieży Polskiej jest kluczem na przykład do tego studiowania i od którego momentu takie procesy następują?
To generalnie początkowo przebiegało bardzo wolno, dlatego że w pierwszych miesiącach i nawet chyba w pierwszych latach jeszcze w zasadzie można powiedzieć, że te struktury organizacyjne i partyjne rozwijają się bardzo, bardzo wolno. W organizacjach typu PPR, czy tych organizacjach młodzieżowych tworzących się, czy ZMW, czy później ZMP, tak naprawdę tych członków jest bardzo niewiele i można powiedzieć, że zresztą po przykładzie PPR-u, gdzie większość członków partii stanowią, nie wiem, woźny, sprzątaczka i od czasu do czasu jakiś młody asystent się znajduje, natomiast dopiero to narasta później wraz też z dokręcaniem śruby przez...
No ale czy to jest też element taki rewolucyjny, bo ja dość dobrze znając dzieje lat 50., szczególnie na Uniwersytecie Warszawskim i na moim ulubionym wydziale historycznym, to wiem, że tam był charakter, te zmiany miały charakter rewolucyjny, czyli mówiąc najkrócej, duża część młodych ludzi, studentów była działaczami różnego rodzaju organizacji, no właśnie w rodzaju ZMP, no i mówiąc najkrócej, to oni byli tym czynnikiem rewolucyjnym, którzy mieli też trochę burżuazyjnym profesorom narzucić nowy styl funkcjonowania. No i to takie anegdoty z tamtych lat, zresztą z udziałem profesorów, którzy potem byli niezmiernie zasłużeni dla różnych spraw, no są dość charakterystyczne. Czy na Pomorzu też mamy odnotowane podobne procesy? Czy to była taka intencja władz?
Odnotowane mamy, ale intensywność tych działań i skala gwałtowności była zdecydowanie mniejsza. Jeszcze wracając do tego poprzedniego aspektu, warto wskazać, że procent upartyjnienia wśród pracowników wyższych uczelni w Trójmieście to było jakieś 25-28%. Najwyższy był w latach 60., ale jeszcze przed 68 rokiem w Wyższej Szkole Pedagogicznej sięgał 40%. Biorąc pod uwagę przynależność studentów do różnego rodzaju organizacji, tych związanych z ekipą rządzącą, to ten procent był niższy. To też było uzależnione oczywiście od wydziału, a nawet czasami od kierunku studiów. Te humanistyczne były bardziej jednak infiltrowane przez działaczy. Te potrzeby były tam dużo większe, na eksperymentalnych kierunkach zdecydowanie niżej. I to też wskazywało na pewne aktywności dotyczące narzucania przez władzę jakiegoś modelu. Myślę, że po 56 roku było to już zdecydowanie słabsze, bo i też wymieniła się kadra w dużym stopniu. Także kadra zarządzająca. Czy w przypadku Wyższej Szkoły Ekonomicznej czy Pedagogicznej jest to bardzo widoczne, że rektorzy po 56 roku kierujący tymi uczelniami zdecydowanie nowe powiew wnieśli, a potem wtedy pojawili się już pracownicy wyraźnie o stopniach naukowych, bo wcześniej to często było bardzo dużo magistrów lub takich, którzy dopiero tę karierę naukową rozwijali.
Albo też kapitanów z Kepenik, znaczy też mamy do czynienia z jakimiś uzurpacjami naukowymi? Nie było takich epizodów?
Może takich, to nie w taką skalę to szło, natomiast te kariery były szybkie.
Aha.
I dzisiaj, gdy czytamy biogramy naukowców z tamtej epoki, też osoby pełniące funkcje pozostawiły po sobie dokumentację, to kariery były szybkie, bo takie też były czasy. Potrzebna była kadra. Zdarzało się i takie było w przypadku późniejszych rektorów, tych z lat już 80. nawet, że gdy zaczynali karierę w latach 50. naukową, to okres pomiędzy uzyskaniem stopnia magistra a doktora to były 2 lata. A od doktora do profesury, bo nie było habilitacji, to czasami 3 lata tylko, czy 4. I już te kariery bardzo szybko, spowolnienie, a więc urzetelnienie badań nastąpiło w latach 60.
Tutaj, no żal, to tak?
Jeżeli można tytułem, rzeczywiście jak to przebiegało, to, że był głód kadry naukowej, też pokazuje, że nie ze wszystkich uczelni zdołano usunąć ludzi pochodzenia, no nazwijmy to, nie wiem, burżuazyjnego, arystokratycznego, jakkolwiek. Na przykład
też ludzi o poglądach wyraźnie sanacyjno-przedwojennych.
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj też taki przykład, że w miarę kiedy się organizacje młodzieżowe chociażby, czy partyjne zaczęły się rozwijać, wciąż na przykład na Politechnice pracował książę Stanisław Puzyna, profesor Puzyna, z którym też próbowano na różne sposoby później walczyć, kiedy już to wszystko, kiedy już ten kurz opadł, kiedy już pojawili się nowi ludzie i była szansa, żeby w jakiś sposób zastąpić tę starszą kadrę, ale też, żeby sobie wyrobić pozycję przez członków organizacji młodzieżowych właśnie w stylu ZMP. I na przykład doszło do takiej sytuacji, gdzie starano się, właśnie członkowie ZMP starali się walczyć z profesorem Puzyną na różne sposoby i doszło do tego, że oni zrobili no taki seans, można powiedzieć, nienawiści trochę i chcieli go skompromitować na takim otwartym posiedzeniu. Wymieniali różne jego negatywne cechy, po czym Puzyna wstaje, podchodzi na mównicę i mówi: no, szanowni państwo, bardzo dziękuję za te przemówienia. Ci studenci, którzy zwracali uwagę na moją niekompetencję czy cokolwiek, już dawno powinni zostać usunięci ze studiów ze względu na swoje herlawe osiągi. Natomiast przyczyna, dla której przyszedłem i tutaj na tę mównicę stanąłem, jest inna. A mianowicie taka, że drzwi do naszej sali strasznie skrzypią i to wszystkich denerwuje, mnie też. Więc po prostu jakby ktoś mógł nasmarować je tawotem. Po czym zszedł z tej mównicy i tak naprawdę to był koniec. Tak, nie udało się też usunąć Puzyny. Zresztą też z nim samym wiąże się jeszcze inna anegdota, mianowicie taka, że podczas zajęć, on był specjalistą od gruntów, znowu aktywiści ZMP domagali się, żeby opowiedział o tym, jak to się buduje w Związku Sowieckim. Na co Puzyna mówi: no nie wiem, nie byłem, ale mogę wam opowiedzieć o kolei transsyberyjskiej, bo ten temat znam. No i zaczyna opowiadać. On mówi: no to może niech pan powie nam o Pałacu Kultury. To był rok 54, temat nośny. Przy czym tutaj Puzyna mówi: no szanowni państwo, z tym Pałacem Kultury sytuacja jest tego rodzaju, że te grunty są słabo nośne, że one są dosyć parszywe, że tam są jakieś kurzawki czy coś, że ten budynek długo nie postoi.
No ale wróćmy w takim razie do tego, bo już żeśmy trochę zaczęli mówić. Profesor Kłączyński wspomniał o tym 56. On jest takim momentem normalizacji życia akademickiego na Pomorzu, czyli tego, że z takiego etapu, po pierwsze tego pionierskiego, a z drugiej strony z tego politycznej zawieruchy wychodzimy do pewnej normalności po tym 56 roku?
Czy ta zawierucha cały czas pozostawała? Takie były czasy, natomiast na pewno struktura szkolnictwa krzepła, ponieważ one przekształcały się, zmieniały nazwy, no właśnie to już są te docelowe wyższe szkoły ekonomiczne czy pedagogiczne w przypadku poprzedniczek uniwersytetu i uzyskiwały również...
Akademia plastyczna, muzyczna, tak. No i Politechnika jako ta najbardziej
zaawansowana też, zaawansowana, bo szybko miała uprawnienia, podobnie Akademia Lekarska, natomiast te dwie wcześniej przeze mnie wspomniane dopiero je uzyskiwały. od 1953 roku, pod koniec lat 50. utrzymywały prawa do doktoryzowania, a potem habilitacji, czy one w zasadzie dopiero po 56 roku stawały się uczelniami wyższymi. To był taki jeszcze ciągle pionierski okres, bo nadal brakowało kadry i widać ciągle te szybkie kariery. Nadal przyjeżdżali pracownicy i będą przez 20 kolejnych lat przyjeżdżali tutaj z innych ośrodków, żeby wspomagać tą kadrę, ale to jest też taki moment, kiedy wracają i zaczynają pełnić funkcje kierownicze ci, którzy rozpoczęli kariery przedwojenne. A więc jeszcze przedwojenni pracownicy naukowi, jak profesor Kasprowicz, czy Ociuszyński, czy Denel, tacy, którzy, Demel, czy którzy już te kariery mieli ugruntowane, Borowik, o, chociażby nawet, czyli takie znaczące postaci w życiu naukowym II Rzeczpospolitej, i dopiero teraz jest miejsce.
Ale czy to oznacza, że ich pozyskano z, no mówiąc najkrócej, takiego bocznego toru, na którym znaleźli się w momencie tej stalinowskiej rewolty?
Często już tutaj pracowali od 1948 roku na tych uczelniach, ale to był taki moment, kiedy
zajęli swoje
miejsce, tak, i zaczęli kształtować, mając uprawnienia, te uczelnie uzyskały uprawnienia w różnym stopniu oczywiście i na różnych etapach, w różnych obszarach naukowych, w różnych dyscyplinach, mogli kształcić późniejsze kadry. I ten rok taki, te lata stabilizacji kadrowej, to zaczynają być lata dopiero 60. Pod tym kątem, to wyraźnie widać.
A jak patrzymy na ten proces, to jest też proces pewnej normalizacji, jeśli chodzi o te kolejne pokolenia studenckie, bo rozumiem, następuje już ten moment, kiedy to po prostu normalnie zdobyta matura jest kluczem do tego, żeby studiować. To jest raczej tak, że to pomoże, jest rezerwuarem studentów dla tych uczelni, czy tak naprawdę na przykład pomoże, przyciąga ludzi jeszcze wciąż z różnych stron Polski?
Czy zdecydowana większość to są mieszkańcy Pomorza. Pomorza, Warmii i Mazur. Bo Mazury tutaj to taki obszar jeszcze mocno niezagospodarowany.
Uczelnianie.
Więc ci, którzy tam mieszkali, to wędrowali albo do Warszawy, albo do Torunia, albo do Gdańska. Zresztą tak jest po dzień dzisiejszy. Na uniwersytecie około 1/4 studentów to są studenci z Mazur pochodzący. Więc te tradycje takiego wędrowania do uczelni wyższych pozostały. Natomiast wtedy to było zdecydowanie silniejsze, ale z całą pewnością wyraźnie widać, że to Pomorze staje się po 1948 roku głównym zapleczem. Tym bardziej, że inne szkoły wyższe, uczelnie bardzo szybko się odrodziły. Poznańska uczelnia bardzo szybko. Tam zniszczeń w Poznaniu infrastruktury miejskiej było mniej niż w Warszawie, w związku z tym budynki stały. Można było szybko rozpocząć działania dydaktyczne, organizacyjne, ale też i badawcze. No i także Toruń zyskał bardzo szybko taką rangę silnego ośrodka akademickiego, to były jeszcze lata 40.
No dobrze, a to w takim razie, gdy popatrzymy znowu na tę politykę i na te wydarzenia, które się dzieją w skali Polski, to 68 rok jest ważną datą w dziejach akademickim na Pomorzu. Znaczy, wiemy dokładnie, że właściwie ten ruch po Warszawie ogarnia całą Polskę. Politechnika jest jakimś ważnym elementem, choć tak naprawdę wspominamy głównie tą masową demonstrację, którą studenci odwołują, ale która się jednak odbywa, i potem jak patrzymy na listę aresztowanych, to tak naprawdę skupiła nie tylko studentów, ale też i młodych robotników, czy też uczniów szkół. Więc mówiąc najkrócej, trochę mamy do czynienia z rewoltą miejską, a nie rewoltą tylko akademicką.
Tu nawet można doprecyzować, to bardziej była rewolta młodych ludzi, dlatego że mniejszość spośród zatrzymanych stanowili studenci tak naprawdę w tamtym czasie. Zresztą jeżeli w tej demonstracji największej, zresztą w skali całego kraju, przeszło 20 tysięcy ludzi, no to jeżeli byśmy to przełożyli na liczbę studentów wówczas w całym Trójmieście, czy w Gdańsku i Sopocie, tak, to tych dziennych bodajże było przeszło 12 tysięcy, natomiast 20 tysięcy łącznie z wieczorowymi zaocznymi, przy czym większość tych wieczorowych i zaocznych to jest właśnie WSP i WSR.
No dobrze, ale to w takim razie ten 68 rok to jest jakiś moment zrozumiały, oczekiwany, on tutaj następuje, no i ma potem jakieś skutki, no, o tym za chwilę pewnie, no ale to w takim razie jest taki moment, który jest jakąś ważną datą dla tego pokolenia i kadry, i dla studentów?
Ja myślę, że każde pokolenie potrzebuje takiego swojego momentu, nie wiem jak to nazwać, może założycielskiego, czy takiego mitu, do którego będzie można się później przez kolejne lata odwoływać. Te poprzednie roczniki, ten ten swój punkt zaczepienia miały w roku 56. I to widać chociażby, czy to po takim dynamicznym rozwoju samorządności studenckiej, czy też życia społecznego, życia kulturalnego. Po 68 roku na pewno studenci mieli takie przeświadczenie, że zostali w jakiś sposób uderzeni przez władzę. No ale na tym oczywiście nie można było poprzestać i na tym też można było coś budować. Oczywiście zmiany nastąpiły, które nastąpiły na uczelniach, były głębokie i w jakiś sposób dotknęły uczelnie. Natomiast ja bym jeszcze chciał trochę inaczej, może prowokacyjnie powiedzieć, że w moim odczuciu dużo bardziej negatywny wpływ na życie studenckie miał nie rok 68, a 73, czyli powstanie SZSP.
No dobrze, ale to trochę wychodzi poza miarę tej dyskusji, którą będziemy mieli za tydzień, ale to no, my akurat się nie musimy aż tak bardzo tym kierować, ale to jeszcze w takim razie trochę się cofnę, jeśli chodzi o ten czas, bo trochę mnie pan naprowadził na to, że powinniśmy jednak dwa słowa powiedzieć o no, tym pokoleniu artystycznym po 56 roku, czyli tym bimbomowym towarzystwie. Czyli mówiąc najkrócej, na ile to ożywienie życia kulturalnego, które dzisiaj jesteśmy w stanie jakoś odtworzyć, patrząc na nie wiem, Kobielę, Cybulskiego i innych, to miało wpływ na życie akademickie tamtego czasu?
Tak, zdecydowanie. To widać też w różnego rodzaju wspomnieniach, ale w pismach też studenckich jest to wyraźnie widoczne. Ożywienie życia artystycznego na pewno, ale też i sportowego, bardzo mocno, że na to środki były finansowe dodatkowo ułożone. Taki ferment absolutnie był, organizacyjny też. I w związku z tym myślę, że 68 rok, szczególnie w odniesieniu do Politechniki Gdańskiej, jest częścią takiej tożsamości uczelnianej. To był taki ważny moment dla całego środowiska, że nagle to zostało urwane.
Czyli mówiąc najkrócej, gdzieś po 56 roku nastąpiło coś takiego jak samoorganizacja życia studenckiego i 68 rok jest jakimś złamaniem kręgosłupa temu ruchowi, tym bardziej, że jak rozumiem, do pewnego stopnia odbywało się to w szeregach Związku Studentów Polskich, który był organizacją w tym sensie nieideologiczną w tym stopniu, w którym byśmy często myśleli o oficjalnej działalności w czasach PRL-u.
Natomiast w przypadku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Pedagogicznej, której już za chwilę utworzą uniwersytet, jednak 68 rok nie stał się taką częścią wspólnej tożsamości, nie jest częścią takiej wspólnotowej pamięci. To raczej być może ten moment założycielski uniwersytetu, który nastąpił 2 lata później, zdominował tę pamięć o 68, tym bardziej, że jednak udział i w demonstracjach studentów obu uczelni był zdecydowanie mniejszy niż w przypadku Politechniki.
A nie było przede wszystkim fermentu na samej uczelni?
Nie było takiego fermentu. Były zwolnienia, oczywiście mamy symbole, czy Szumilewicz, czy Jauer, zwolnione z pracy, natomiast to były symbole, to są jednostkowe postaci i represje, które potem nastąpiły, one były takie, widziałbym, niefrontalne. Trochę się rozpłynęły w blokadach, na przykład awansowania czy zwalniania z innego powodu rok później. To nie był taki wstrząs jak w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego.
Nie było, mówiąc najkrócej, czystki, jeśli chodzi o starą kadrę i, mówiąc najkrócej, marcowych docentów.
Zdecydowanie i wśród, chociaż byli też, natomiast wśród pracowników nie wymagało to tak jednoznacznych deklaracji, jak w przypadku
Warszawy. Po której
stronie
jesteśmy, tak.
I trochę jednak Politechniki Gdańskiej również. Stąd ten 68 rok w mniejszym stopniu zapisał się w takiej pamięci o sobie w przypadku późniejszego uniwersytetu.
A jak patrzymy na tę jakość edukacji, bo to jest oczywiście też ważne pytanie, znaczy, czy mamy takie do czynienia z, mówiąc najkrócej, uczelniami, które no już w tym przełomie lat 60. i 70. stają się rzeczywiście uczelniami z no, takiego, nie wiem, europejskiego poziomu, czy to jest nasze trochę złudzenie, czy też pamięć pokolenia, które wtedy studiowało?
Ja myślę, że można powiedzieć, że przede wszystkim dwa takie przypadki, to znaczy Akademia Medyczna i Politechnika. Mówimy tutaj rzeczywiście o specjalistach i że o już takim ugruntowaniu, wzniesieniu się na pewien dobry poziom w skali całego kraju, ale to chyba głównie za sprawą tej kadry, bo kadrę Akademii Lekarskiej w początkowych latach tworzy przede wszystkim Wilno. Profesorowie z Wilna plus kilkudziesięciu jeszcze młodych lekarzy, którzy też szybko robią kariery. Na Politechnice Gdańskiej z kolei to jest Lwów. Także to jest jakby ten punkt zaczepienia.
Ale na przykład jeśli chodzi o Politechnikę, ja pamiętam, poświęciłem całą audycję Stoczni Gdańskiej i tam żeśmy rozmawiali o takiej synergii, która powstaje pomiędzy Politechniką Gdańską a stoczniami i tym rozwojem przemysłu stoczniowego, który jest taką synergią, która no, tworzy coś zupełnie wyjątkowego. No, bardzo młodzi ludzie zdobywają wykształcenie i właściwie wchodzą do zadań, które są na najwyższym poziomie. Czasami, mówiąc najkrócej, w krajach no, bardziej tradycyjnych nie mieliby szans na to, żeby, mówiąc najkrócej, tak szybko podejmować tak ważne decyzje projektowe, organizacyjne czy jakiekolwiek inne.
Obie te uczelnie, i Akademia Lekarska, za chwilę Medyczna, jak i Politechnika, od samego początku działalności powojennej miały szerokie kontakty zagraniczne. Już sama obecność Jamesa Adamsa Raya w Gdańsku, w Akademii Lekarskiej, który organizował i pomoc, przysyłał przecież podręczniki, sprzęt medyczny, wielokrotnie tutaj bywał i zanim kolejni, możliwości wyjazdów. W archiwach zachowało się dosyć sporo informacji, raportów o staraniach w pozyskiwaniu stypendiów. Też stypendia były oczywiście...
W legendzie PRL-u była to uczelnia otwarta.
Tak, te stypendia były reglamentowane centralnie. Należało uzyskać zgodę odpowiednich ministerstw, ale były możliwe. I tych wyjazdów wcale tak mało nie było. Mniej było przyjazdów, gości z zagranicy. Więc w związku z tym myślę, że i Politechnika, Akademia Lekarska, a potem Akademia Medyczna dosyć szybko jakby konfrontowały się z badaniami naukowymi i postępem na innych uczelniach europejskich. Miały tę możliwość i korzystały z niej.
No dobrze, a to w takim razie porozmawiamy o początku Uniwersytetu Gdańskiego. Znaczy, czy to był łatwy początek? No, po pierwsze mamy dwie uczelnie, które się do siebie nie do końca pasowały. Mamy do czynienia też z, no jakby to powiedzieć, no, takim trochę nieakademickim miejscem, bo to oczywiście mamy Bibliotekę Gdańską, czy też Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk, ale tak naprawdę przez długie lata tej uczelni brakowało wielu rzeczy, które są niezbędne dla takiego no, akademickiego funkcjonowania.
To prawda, takie uczelnie jak Gdańska powstały z połączenia, z synergii innych mniejszych i to nie jest tylko rozwiązanie gdańskie, tak było i w Łodzi, i wielu jeszcze, i w Katowicach, i wielu jeszcze innych miejscach w Polsce. Tak właściwie to trudno powiedzieć, o którym początku powinniśmy powiedzieć, dlatego że było wiele pomysłów również w 1919 roku, żeby tutaj utworzyć uczelnię wyższą i właściwie w 1937 roku temat wracał. Wracał i po wojnie wielokrotnie, w 1957 też komisję specjalną powołano, no ale rzeczywiście potencjał obu tych uczelni był i po pierwsze nierówny, a i w obu przypadkach niedostateczny. I dopiero szybki wzrost też kadry naukowej, liczebny, poziomu tej kadry naukowej, ale także też takiej świadomości dotyczącej potrzeb lokalnego rynku dla osób wykształconych, on umożliwił taką bliższą dyskusję w drugiej połowie lat
70. Choć rok 70 jest takim tropem, który prowadzi jednak do takich decyzji bardziej odstałych, że się tak wyrażę, tak. Bo to nie jest rok 75, kiedy gierkowska reforma administracji wywołuje run na wyższe szkoły inżynierskie i na marzenia o uniwersytecie w każdym z 49 miast tej nowej Polski.
To prawda, ale to właściwie wyszło z obu środowisk i Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Ekonomicznej. Ta idea połączenia, aczkolwiek nie wszyscy byli entuzjastami. Tutaj rzeczywiście...
Rozumiem, że Sopot był bardziej dumny ze swojej spuścizny.
Sopot był ostrożny, zdecydowanie bardziej. Była to mniejsza uczelnia, ale też jednolicie sprofilowana. Obawiano się, że połączenie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, która była dużo bardziej rozbita i też reprezentowała więcej dyscyplin, więcej kierunków studiów, też kadrowo była nieco słabsza, chociaż liczniejsza była ta kadra, ale biorąc pod uwagę liczbę profesorów czy docentów, była ona niższa. No to był też taki czynnik, który trochę ważył. Poza tym w Sopocie obawiano się utraty tego morskiego profilu, który był jednak marką wypracowaną od tego
choć ja odnoszę wrażenie, że chyba coś takiego nastąpiło, choć oczywiście to nie była kwestia samej decyzji o powstaniu uniwersytetu, tylko też mówiąc najkrócej zmian, które w Polsce następowały. Choć przypomnę, że też z kolei w tej części gdańskiej uczelni takim z kolei skandynawskim rytem było właśnie, czy też może inaczej morskim rytem była skandynawistyka.
No tak, i ten to 75.
Właśnie, prawda? 75. Czyli kiedy właśnie to był taki znak szczególny tego uniwersytetu.
To prawda, ale też i równolegle skandynawistyka powstała w Poznaniu. W związku z tym to nie tylko Gdańsk. No tu rzeczywiście ten obszar zainteresowania był dosyć spory, ale poza tym skandynawistyka powstała znowuż z pozbierania pracowników o odpowiednim profilu badawczym i zainteresowaniach, żeby ich razem tutaj w ramach pracowni, potem zakładu, potem dopiero po latach katedry w jednym miejscu sprofilować. Zresztą przez kolejne lata tam trudno było taki profil badawczy jednolity. Zdominowali literaturoznawcy, to może nieźle, ale też i politolodzy byli członkami tego zespołu u zarania jego powstania. Także to zróżnicowany zespół, ale wydaje mi się, że zresztą była siła skandynawistyki.
No dobrze, ale to w takim razie jak mówimy o tych uczelniach, to one były jakimś zaczynem trójmiejskiej elity politycznej, społecznej, gospodarczej, czy to pochodzenie z Politechniki, potem z Uniwersytetu miało jakieś znaczenie dla funkcjonowania takiego społecznego? Czy to było coś ważnego i od którego momentu? Bo to jest też chyba ważne pytanie.
To chyba można powiedzieć, że już tak naprawdę od zarania, dlatego że był olbrzymi głód kadry, olbrzymi głód specjalistów, co zresztą tutaj, tak jak mówiliśmy, przemysł stoczniowy chociażby wymagał po prostu tych kadr.
Choć tutaj mieliśmy, co ciekawe, ten legendarny zaczyn jeszcze dawnych studentów Politechniki Gdańskiej w ich niemieckim okresie, prawda? Którzy stanowili pewną paradoksalnie kontynuację i połączenie Technische Hochschule z Politechniką Gdańską.
Tak, aczkolwiek jest oczywiście pewien głos w debacie mówiący o pewnej ciągłości między Technische Hochschule, która powstała w 1904, a powojenną Politechniką Gdańską. No chociaż, ja tak prawdę powiedziawszy, raczej bym się temu sprzeciwiał. No, poza murami zresztą i tak w 60% zniszczonymi i poza oczywiście jeszcze tam grupą naukowców wykształconych jeszcze na przedwojennej uczelni, tak naprawdę nic, no i poza, tak, no, w zasadzie nic już tak naprawdę nie łączyło tej powojennej Politechniki z tą przedwojenną niemiecką. Zresztą to takim przykładem jest chyba sylwetka Adolfa Butenanta, tak, z którego technicznie można być dumnym w tym sensie, że tutaj się kształcił przecież noblista z 1939 roku. Natomiast no późniejsza...
No tak, ale tutaj mamy zawsze kłopot. To ja podnoszę wrażenie, że jeszcze większy mamy kłopot z tak naprawdę Wrocławiem, gdzie ci nobliści, którzy są, bym powiedział, chlubą na liście, tak. A jakby to powiedzieć, jeśli przejrzymy te nazwiska, to będziemy mieli już całą masę różnego rodzaju wątpliwości. No po prostu mamy do czynienia z bardzo dynamicznym procesem historycznym, który jest ciekawy w sensie jego badania, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji, no to jest dość skomplikowany i wymaga moim zdaniem no, sporo czujności i pewnego rozsądku w tego typu sytuacjach. No ale dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy trochę też o tej puencie, czyli tym wszystkim, co dotyczy tego, co potem się będzie działo, no bo no, potem mamy rok 80, 81, mamy 88, czyli mamy wydarzenia, w których te trójmiejskie uczelnie zaczynają odgrywać też rolę polityczną, w których rzeczywiście zarówno kadra, jak i studenci składają pewne deklaracje i które jest takim mostem pomiędzy tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawiamy, a tą dzisiejszą Polską.
No tam zrodzili się ci, którzy współcześnie pełnią istotne funkcje no, od co najmniej 20-30 lat. Kiedyś do Uniwersytetu Gdańskiego przyjechał jeden z chińskich ministrów i zapytany, dlaczego Uniwersytet Gdański jest jedyną uczelnią, którą wizytuje podczas swojego pobytu w Polsce, powiedział, no bo stąd pochodzi aktualny prezydent i aktualny premier, bo tak wtedy było. W związku z tym, czy są uczelnią, są obaj powiązani. W związku z tym od połowy lat 70. nie było już powodu do tego, aby na Pomorzu szukać specjalistów w innych rejonach kraju do zatrudnienia ich tutaj w różnych obszarach, zarówno tych związanych z życiem społecznym, jak i organizacją życia publicznego w sferze gospodarczej, organizacyjnej, urbanistycznej, w każdej innej. W zasadzie ci specjaliści byli już kształceni tutaj w Gdańsku. Natomiast to pierwsze dojrzałe pokolenie, czyli myślę ta pierwsza dekada funkcjonowania uniwersytetu już zbudowała świadomość, już zbudowała środowisko, też krytyczne wobec rzeczywistości. Dlatego to tutaj narodziły się też te ruchy opozycyjne, czyli NZS, tutaj odgrywający no, kluczową rolę w 81 roku, nawet w chwili wprowadzenia stanu wojennego, czy potem w 88 roku. Nie wiem, czy nieważniejsze było to, co działo się w środowiskach akademickich w 1988, niż to, co zadziało się w stoczni. To jest ryzykowne, wiem, ale nie wiem, czy to nie było ważniejsze ze względu na to, że konkretne koncepcje się tu zrodziły.
No, nie wyciągniecie mnie państwo na wspomnienia, więc jakby to powiedzieć, akurat miałem przyjemność być uczestnikiem także tej dyskusji, która się wtedy toczyła i kiedy my kończymy strajk, a kiedy stocznia i kto o tym decyduje. No, cała masa różnych rzeczy, których zresztą kiedyś w jednej z moich audycji tutaj rozmawiałem w towarzystwie weteranów tego czasu. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą audycję. Wszystkich zainteresowanych tematem, no mówiąc najkrócej, odsyłam do konferencji, która odbędzie się 16 listopada na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w sali posiedzeń Rady Wydziału. No i myślę, że też czekamy na owoce tej konferencji, bo jak zawsze pewnie będziemy mogli po tej konferencji być mądrzejsi różnego rodzaju właśnie rzeczy, które się na tej konferencji zrodzą. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Arnold Kłączyński, doktor Piotr Abryszeński byliby dzisiaj moimi gośćmi. Bardzo jeszcze raz dziękuję, a państwu życzę dobranoc.
Dziękujemy i zapraszamy.
Dziękuję bardzo.